Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony specyficznemu okresowi w literaturze polskiej, często określanemu jako literatura wojny i okupacji. Powiedziałam specyficznemu, bo raczej tego wyróżnika nie stosujemy w odniesieniu do literatury światowej, która powstawała w tamtym okresie. Tymczasem, jeśli chodzi o Polskę, to tematyka literatury była związana z wojenną rzeczywistością. I generalnie można powiedzieć, że było dużo takich, powiedziałabym, odniesień do spraw wojny, takiej wojennej codzienności i dużo też było w tym wszystkim takich elementów psychologii. W każdym razie można mówić także o pojawieniu się nowego, rozumianego jako specyficzny w negatywnym aspekcie, modelu bohatera. Będę tu mówiła o człowieku zlagrowanym i złagrowanym. Inni bohaterowie literatury tamtego czasu to żołnierze, żołnierze podziemia, poeci żołnierze, czy chociażby ofiary Holokaustu. Ważną kwestią, o której należy mówić, jest pojawienie się w literaturze tego okresu pokolenia Kolumbów. Jest to nazwa wywodząca się od tytułu powieści Romana Bratnego, Kolumbowie rocznik 20, i łączy tych ludzi nie tylko fakt, że urodzili się właśnie około 1920, 21 czy 2 roku, ale także wspólne przeżycie pokoleniowe, wspólne doświadczenie wojny i okupacji. Mówi się również, że jest to pokolenie apokalipsy spełnionej. Do tego pokolenia zaliczać będziemy na przykład Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta czy Mirona Białoszewskiego, mimo że ich debiuty poetyckie, niektórych z nich, przypadały na czas inny niż czas wojny. Pierwszym utworem literackim, o którym chciałabym przypomnieć w omówieniu tego okresu, jest Pokolenie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wiersz napisany w 1943 roku. Jest to wiersz, który jest z jednej strony przerażający w swojej wymowie, a z drugiej strony jest też wierszem pokoleniowym, wierszem, którym mogliby przemawiać wszyscy przedstawiciele tego młodego pokolenia. Na początku podmiot liryczny pokazuje ogromną tragedię, która tym bardziej jest spotęgowana obrazem kontrastującym. Mamy przyrodę w pełni lata, mamy obfite zbiory, piękno otaczających pól lasu. I nagle w to wszystko zakrada się zgroza, warkot, kojarzący się z dźwiękiem wydawanym przez samoloty, przez bombowce, czy głowa zwisająca z gałęzi jak krzyk. To wszystko jest naznaczone ogromną śmiercią, a bohaterowie tego wiersza to ludzie, którzy zostali przez to życie wyjątkowo okrutnie doświadczeni. Ponieważ byli młodzi, jeżeli przyjmiemy, że Kolumbowie to młodzież, która w momencie wybuchu wojny kończyła szkołę średnią i powinna iść na studia, to ci ludzie często nigdy nie doświadczyli pełni dojrzałego życia. Nie nauczono ich kochać, nie nauczono ich niczego pięknego. Wielokrotne anafory o tym, co stało się ich nauką, są straszne. Nauczono ich, że nie ma litości, nie ma sumienia, nie ma miłości, a że jedynym, co warto, to zapomnieć. Stąd często pojawiają się określenia mówiące o tym, że jest to odwrócony dekalog. Zasadami odwróconego dekalogu będą też kierować się więźniowie w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego. Nie trudno zrozumieć, że chrześcijańskie wartości w tym strasznym czasie wojny pojmowane są zupełnie opacznie. Aby przeżyć, trzeba przewartościować to, co było dla nas ważne. Trzeba zapomnieć o wyrzutach sumienia. Trzeba zapomnieć o tych, których się kochało. Jedyne, co zostaje tym ludziom, to straszliwe, senne koszmary o najbliższych. Towarzyszy temu wierszowi bardzo często wspomnienie koloru krwi, czerwonej rosy, bo też i ten świat jest niezwykle wrogi, wręcz jest przedsionkiem piekła. Na koniec tego wiersza podmiot liryczny zastanawia się, czy ta straszna walka, okupiona nieodwracalnymi zmianami, będzie kiedyś walką docenioną przez potomnych, czy chociaż z litości, jak pisze, postawią nam nad grobem krzyż, czy o ich heroicznym wysiłku przyszłe pokolenia zapomną. Jednym z przedstawicieli pokolenia Kolumbów był Tadeusz Borowski, urodzony w 1921 roku. To poeta niezwykły. Już zaangażowany w pisanie także w okresie wojny, człowiek, który na skutek denuncjacji na początku lat 40. dostał się do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Potem trafił do obozu w Dachau. Przeżył obóz i poślubił swoją wieloletnią narzeczoną Marię Rundo, także byłą więźniarkę obozu, ale zmarł tragicznie. W 1951 roku popełnił samobójstwo. Samobójstwo o tyle tragiczne, ono zawsze jest tragiczne, ale o tyle tragiczne, że bardzo wymowne. Zatruł się bowiem gazem, tak jakby chciał nawiązać do sytuacji z obozów koncentracyjnych, której poświęcił tyle uwagi. Jego zbiór opowiadań jest przerażający także dla czytelnika z innego powodu. Borowski zastosował w nim bowiem specyficzny sposób narracji, tak zwany behawioryzm, w którym narrator ogranicza się jedynie do zapisu zewnętrznych objawów zachowań swoich bohaterów, zupełnie nie zagłębiając się w ich psychikę, nie szukając żadnej motywacji, ani też nie pisząc o ich przeżyciach albo wspomnieniach. To powoduje, że obraz życia w obozie jest jeszcze bardziej przerażający, jest piekielny. Zbiór opowiadań, często zatytułowany od pierwszego opowiadania Pożegnanie z Marią, zawiera zapis doświadczeń więźnia obozu koncentracyjnego. Przy czym pierwsza i bardzo ważna uwaga, nie wolno wam nigdy traktować tatka, bohatera opowiadań, jako osobę, tą samą osobę, którą jest Tadeusz Borowski, autor opowiadań. To są dwie różne osoby. Mimo iż Tadek nosi takie samo imię i również jego doświadczeniem jest obóz, to jednak jest to postać wykreowana przez Borowskiego i nawet specjalnie uczyniona taką postacią bezduszną, wydawać by się mogło nawet, że zimną i wyrachowaną, o czym powiem później. Pierwsze opowiadanie, Pożegnanie z Marią, jest sposobem na ukazanie Warszawy w czasie okupacji. Oczywiście mieszkańców trapią ciągłe prześladowania, są głodni, marzną, a aby przeżyć w takiej rzeczywistości, muszą właśnie stosować zasady odwróconego dekalogu – oszukiwać, kraść. I rzeczywiście nasz bohater Tadek pracuje u inżyniera, który jest jeszcze przed wojną, stał się człowiekiem dość zamożnym. Był zawsze bardzo dobrym pracodawcą, świetnie wynagradzał swoich pracowników, a Tadeuszowi nawet sfinansował tajne studia przez 3 miesiące. Ale mimo wszystko to nie powstrzymuje bohaterów tego opowiadania przed korzyściami polegającymi na kradzieży ze składu, na handlu bimbrem tworzonym w domowych warunkach, ponieważ to wszystko zapewnia przeżycie. Zaś sam kierownik handluje meblami, również handluje ze złodziejami kolejowymi. Handluje z gettem żydowskim. Maria, narzeczona Tadeusza, która razem z nim w trakcie jednego z takich spotkań towarzyskich, oczywiście tajnego, snuje bardzo idealistyczne rozważania o poezji, na co dzień rozwozi ten bimber. I to staje się przyczyną wielkiego nieszczęścia, gdyż Maria pada ofiarą łapanki. Kiedy Tadeusz dowiaduje się o tej łapance, kiedy widzi Marię, która przerażona w ciężarówce odjeżdża w stronę obozu, komentuje to jedynie suchym spostrzeżeniem, że pewnie po śmierci Marię przerobiono na mydło. I to jest kolejny powód, dla którego nie należy tatka traktować jako alter ego pisarza, bo już powiedziałam, że Tadeusz Borowski po wojnie ożenił się ze swoją narzeczoną Marią. Ona również przeżyła tę wojenną pogrzebkę. Najstraszliwszym opowiadaniem, do którego jest mi zawsze bardzo trudno wracać, jest jednak opowiadanie Proszę Państwa do gazu. Ten ironiczny tytuł mówi sam za siebie. Bohaterowie znajdują się w obozie w Oświęcimiu i Tadeusz, Tadek wraz z innymi dostaje się do komanda, czyli takiej grupy więźniów robotników, które uchodzi za komando najlepsze w tej hierarchii obozowej, bowiem mają oni rozładowywać transporty. Rozładunek transportów polega na tym, że wraz z ludźmi, którzy przybywają do obozu, a myśleli, że jadą na przykład na roboty, przybywają także ich bagaże, w których znajduje się żywność, odzież. Członkowie tej grupy kradną, co oczywiście mogą, bo przecież tych największych kosztowności nie wolno, za to groziłaby kara śmierci, ale jest to zawsze okazja, żeby złapać trochę jedzenia, przecież są w końcu wiecznie głodni, albo jakąś dobrą odzież. bądź coś, co można później przehandlować w obozie. Komando więc nazywa się Kanadą ze względu na to, że uchodzi za takie, które zawsze jest najlepiej zaopatrzone. Dostanie się do niego jest więc, no powiedziałabym, w tej obozowej rzeczywistości taką promocją. Tadek uczestniczy w rozładunku pociągu z Sosnowca, Sosnowiec i Będzin. Jednak to, co zastaje na miejscu, przechodzi wszelkie ludzkie pojęcie. Kiedy ludzie w wagonach się duszą i proszą o wodę i powietrze, Niemcy strzelają z automatu. Kiedy wysiadają z pociągu, pytają, co się z nimi stanie. Nie wiedzą, że tak naprawdę czekający obok samochód z symbolem Czerwonego Krzyża wcale nie zawiezie ich do żadnego szpitala, do komory gazowej i że są już tutaj na miejscu segregowani. Jest taka niepisana zasada wśród więźniów tego komanda, że nie mówi się prawdy wysiadającym z pociągu więźniom. Henri, jeden z bohaterów, zwierza się wręcz w pewnym momencie, że nawet jeśli zobaczyłby znajomych, to mówi, że wszyscy idą się kąpać. Więźniów ładuje się na ciężarówki. Kiedy już wszyscy opuszczają pociąg, komando musi oczyścić wagon. I to jest jedna ze straszliwszych chwil, zarówno w opisie, jak i dla bohatera, bo okazuje się, że w wagonie znajdują się trupy, zaduszone, zadeptane, głównie dzieci i niemowlęta. SS-man każe oddać je kobietom, a one przed nimi uciekają, bo przecież wiedzą, że kobieta z dzieckiem od razu skazywana była na zagazowanie. Jedynie jedna z tych kobiet decyduje się wziąć te wszystkie malutkie ciałka i heroicznie idzie na śmierć. Przerażający jest widok młodej matki uciekającej przed kilkuletnią dziewczynką, bo wie, że ją również spotka śmierć. Udaje więc, że nie zna tego dziecka. Kiedy przychodzi kolejny transport i Tadeusz chce rozładować wagony, wyczyścić, okazuje się, że w zasadniczo są tam już wyłącznie martwe ciała. Kiedy jedno z ciał chwyta go niespodziewanie za rękę, Tadeusz wie, że już nie jest w stanie dalej robić tego wszystkiego. Marzy, żeby znaleźć się z powrotem w obozie. Nie jest w stanie tego wytrzymać. Wymiotuje i zupełnie nie reaguje na jakąś uwagę o tym, że mógłby sobie znaleźć jakąś sztukę odzieży, czy chociażby buty. W opowiadaniu u nas w Auschwitzu także jesteśmy w obozie koncentracyjnym, ale co ciekawe, opowiadanie zostało oparte na liście do Tuśki, czyli do narzeczonej naszego Tadeusza Borowskiego. Trzeba pamiętać, że Oświęcim, obóz w Oświęcimu dzielił się na dwie części, na Auschwitz i na Birkenau. Z Birkenau Tadek zostaje wysłany właśnie do Auschwitz na kurs dla sanitariuszy. Chce, aby ktoś w bloku szpitalnym pomógł mu zanieść list do narzeczonej, która została właśnie w Birkenau. Można powiedzieć, że nie jest traktowany przez innych więźniów w sposób zbyt poważny, ponieważ największą estymą i szacunkiem cieszą się więźniowie o niższych numerach, najniższych numerach, czyli ci, którzy najdłużej w obozie przebywają. Tadeusz jest z grupy milionowców, jest więc jego numer bardzo wysoki, powyżej miliona. Także nie jest mu łatwo znaleźć kogoś, kto mógłby współpracować. Sanitariusze mają jednak całkiem wygodne jak na obozowe warunki życie, na przykład nie muszą uczestniczyć w apelu. I Tadeusz oddaje się obserwacji obozu. Obserwacja ta rodzi niezwykłe wnioski. Obóz jest czymś w rodzaju miniatury III Rzeszy. Jest doskonale zbiurokratyzowany, ma procedury, a ludzi się tam odhumanizowuje. Odbiera się im człowieczeństwo. Oni są tylko numerami. Śmierć jest tak wszechobecna, że nawet zwłoki leżące gdzieś w oku budynków mieszkalnych czy innych nie budzą już żadnego zdziwienia ani chociażby szoku. Baraki są murowane, drogi są pokryte brukiem, nawet są jakieś roślinki wokół. To wszystko jest oczywiście celowe. Stąd pochodzi określenie, że jest to Bertrugslager, czyli obóz oszustw. Z zewnątrz wygląda jak wspaniałe miejsce do życia. Piękne, czyste, zadbane. Przecież nikt nie nazwie komory gazowej komorą gazową, tylko na przykład miejscem, w którym odbywa się kąpiel. Najbardziej oczywiście więźniowie lubią jakieś możliwości rozrywki. Jest na przykład PUF, czyli taki obozowy dom publiczny. Są na sali mecze bokserskie, w którym sędziuje zawodowy sędzia, również więzień. Jest sala muzyczna, gdzie można posłuchać koncertu. I tak naprawdę to wszystko ma sprawić, że nie tylko ludzie z zewnątrz pomyślą, że tutaj nie dzieje się nikomu krzywda, ale też zobaczcie, jakie zniszczenia w psychice więźniów, mogę tutaj nawet użyć określenia, jakie pranie mózgu funduje się ludziom znajdującym się w tamtym miejscu. Daje się im pozory normalności w zamian za to, że odbiera się im całkowicie człowieczeństwo. Przerażeni, otoczeni zewsząd śmiercią, bólem, cierpieniem i głodem, są wdzięczni za jakikolwiek przejaw takiej normalności, mimo że chociażby obozowa biblioteka nie zawiera żadnych książek do wypożyczenia, a jedynie jakieś dokumenty i zdjęcia skradzione więźniom. Powiedziałam wcześniej, że bohaterem tej literatury okupacyjnej, wojny i okupacji jest człowiek zlagrowany. Ta nazwa dotyczy właśnie bohatera opowiadań Borowskiego, od niemieckiego słowa Lager, czyli obóz. I generalnie chodzi tutaj o taki nowy produkt tych obozów koncentracyjnych, o ludzi, którzy w nieludzkich warunkach chcieli przeżyć. Wiedzieli już, że bunt i sprzeciw, czy też takie moralne zachowania, oczywiście są godne podziwu, ale nie zapewnią im życia. Mogli więc całkowicie się poddać rezygnacji i wówczas tracili bardzo dużo, bo nie współpracując z innymi więźniami, szybko marnieli w oczach i potem byli wybierani do gazu. Bądź mogli się przystosować, a im bardziej umieli kombinować, zdobywać żywność, wymieniać się różnymi produktami, tak jak Tadek, dostać się do lepszego komanda, tym ich szanse na przeżycie się zwiększały. Przestali więc całkowicie respektować obowiązujące na wolności normy moralne. Stali się czymś w rodzaju zwierzęcia, które przede wszystkim hołduje własnemu instynktowi przetrwania. To było codzienne zjawisko i nikt się temu nie dziwił. Najbardziej chyba zdumiewające jest to, jak przystosowani, zlagrowani są zupełnie obojętni na czyjeś cierpienie, i potrafią grać w piłkę, kiedy obok przejeżdża transport kobiet jadących do gazu. Dla nich to już nie jest nic szokującego. I często podkreśla się, że nie należy tych ludzi oceniać, bo nam jest wygodnie krytykować, kiedy siedzimy we własnym domu, w ciepłym miejscu popijając herbatę, a nigdy nie doświadczyliśmy podobnych tragedii. Chociaż Tadeusz Borowski i autor kolejnej lektury z tego okresu, Gustaw Herling-Grudziński, nigdy nie spotkali się osobiście, to często mówi się o takim literackim sporze, w cudzysłowie, pomiędzy Borowskim a Grudzińskim. Borowski pokazał człowieka, który aby przeżyć jest w stanie dostosować się do warunków obozu i wyrzec się moralności, norm, zasad, a nawet własnego człowieczeństwa. Dotyczyło to wszystkich bez wyjątku. W obozie nie było już czasem wiadomo, kto jest ofiarą, a kto jest katem. Tymczasem Gustaw Herling-Grudziński w swojej powieści zatytułowanej Inny świat przedstawił obóz, ale już nie hitlerowski obóz koncentracyjny, a sowiecki obóz pracy, tak zwany łagier na Syberii. I zaprezentowani przez niego bohaterowie, którzy jednocześnie byli takimi emblematami ludzkich postaw czy zachowań, nie wszyscy okazują się być gotowi do tego, aby wyrzec się swej moralności i człowieczeństwa. Jest wśród nich bardzo dużo takich, którzy do końca, nawet za cenę własnego życia, zachowali ten kręgosłup moralny i to wewnętrzne dobro, które ich charakteryzowało. Jest to w pewnym sensie powieść autobiograficzna, bo sam Gustaw Herling-Grudziński trafił do tego obozu po pobycie w więzieniach sowieckich. W momencie, kiedy próbował przekroczyć granicę, został aresztowany przez NKWD, ponieważ miał obco brzmiące nazwisko, takie brzmiące po niemiecku Herling, jak również i oficerki na sobie, co oczywiście według NKWD czyniło z niego szpiega. Książka ma taki charakter dokumentalny, ponieważ Grudziński opisuje zarówno warunki w więzieniach sowieckich, straszliwe metody przesłuchania, które są tak potworne, że każdy przyznałby się do wszystkiego, a następnie to, jak dostał się do obozu w Wiercewie na Syberii i jak w nim pracował. Ostatecznie opisuje nam, jak udało mu się wydostać z obozu, potem swoją wędrówkę, a na koniec w bardzo charakterystycznym rozdziale zatytułowanym Epilog opisuje nam coś, o czym mówiłam wcześniej. że nawet jeżeli zostaliście skrzywdzeni przez wydarzenie historyczne czy przez pobyt w takim miejscu jak obóz, to nadal możecie wrócić do normalności. Jest to tylko kwestia wewnętrznej decyzji. A zatem Grudziński obserwuje ten obóz i obserwuje skupionych w nim więźniów. Stara się być dobrym obserwatorem, raczej nie komentuje za bardzo ze swojej strony pewnych wydarzeń, ale wyraźnie widać jego sympatię czy też antypatię. Przede wszystkim Grudziński pokazuje nam, że w Związku Sowieckim więźniowie nie są traktowani równorzędnie. Największą grupą i jednocześnie najgorzej traktowaną są więźniowie polityczni, najczęściej ludzie o bardzo wysokim wykształceniu, którzy byli też dobrze sytuowani, i ci ludzie są w obozie de facto rządzeni i sterowani przez urków, a więc powiedziałabym zawodowych kryminalistów. Są przez nich terroryzowani, bo to urkowie decydują o ich losie. Jeszcze w połowie lat 30. w Związku Sowieckim, te obozy już istniały, popularną wśród urków grą była gra o życie jakiegoś więźnia, który zupełnie się nawet tego nie spodziewał, że na przykład przegrany musiał zabić kogoś. Grudziński opisuje nam na początku powieści właśnie taką grę pomiędzy urkami, w której jeden z nich wygrał płaszcz siedzącego nieopodal oficera. Płaszcz na Syberii, ciepły płaszcz, to rzecz niezwykle potrzebna, jednak oficer oddał bez szemrania, bo wiedział, że jeżeli tego nie zrobi, to zginie. W Wiercewie więźniowie muszą pracować. To jest ośrodek przemysłu drzewnego i większość więźniów trafia do wyrębu lasów, ten tak zwany lesopowoł. Jest to praca tak ciężka, że maksymalnie można tam wytrzymać 2 lata. Jak wygląda taka praca na lesopowale? Wyżywienie, 300 gramów czarnego chleba, talerz gorącej zupy, praca 12 godzin zasadniczo, jest się na mrozie do minus 40 stopni. Dzięki temu, co miał, Grudziński opłacił się jednemu z urków i dostał przydział do brygady tragarzy w bazie żywnościowej. Dzięki temu najprawdopodobniej ocalił życie. I ten sposób narrator, autor przytacza nam losy kolejnych postaci. Na przykład postać Ponomarenki, który był przekonany, że kiedy kończy 10-letni wyrok, wyjdzie na wolność i w ostatnim dniu dowiedział się, że jednak ten wyrok przedłużono, dostał więc zawału. Czy losy niektórych kobiet, w tym Marusi, ofiary zbiorowego gwałtu i takiej dziewczyny, która uwierzyła, zakochała się w swoim oprawcy, w kowalu, a kiedy to uczucie nie wypaliło, odjechała etapem do innego obozu? Czy też losy Miszy Kostylewa, który jako więzień był tak zbuntowany wobec swoich oprawców, że nie chciał dla nich pracować, więc codziennie opalał sobie rękę nad ogniem, powodując, że rana nigdy się nie goiła. Więźniowie dostawali żywność według wykonanej normy. Najwięcej jednak było takich więźniów, którzy nie mogli tej normy wykonać, bo te normy często były zawyżane, więc nie dostawali tego jedzenia. W gruncie rzeczy mogli trafić do trupiarni, gdzie mogli jedynie oczekiwać na śmierć. Dlatego też więźniowie bardzo często stosowali tuftę, czyli rodzaj takiego kłamstwa, by podwyższyć normę, ale to oczywiście zależało od tego, jakiego się miało brygadiera. W takim obozie znajdowali się nie tylko więźniowie, na przykład polscy czy rosyjscy. Jednym z więźniów był Finn, który próbował uciekać, ale ironicznym wydaje się fakt, że kiedy udało mu się uciec z obozu, to po pewnym etapie, który przeszedł wycieńczony i trafił do wioski, okazało się, że wcale nie jest wolny, bo chłopi z powrotem odwieźli go do tego obozu. Tak jak powiedziałam, tutaj również możemy zetknąć się z produktem tego obozu, czyli tak zwanym człowiekiem złagrowanym. Więźniowie byli na dobrą sprawę cały czas wykorzystywani do ciężkiej pracy. Tutaj nie stosowano komór gazowych. Tutaj wystarczyło wycisnąć z człowieka resztki jego energii i zdrowia. Jeśli nie umarł z głodu, to umarł z wycieńczenia albo ze straszliwego zimna. Wielu więźniów więc musiało wejść w jakieś układy z postawionymi wyżej, na przykład brygadierami, no i oczywiście zyskać szansę na przetrwanie. Słabsi byli zawsze wyzyskiwani przez silniejszych. Najgorzej miały kobiety. Jeśli nie znalazły jakiegoś rodzaju opiekuna właśnie w takim brygadierze, czy w takim dziesiętniku, czy chociażby w lekarzu, Wówczas nie miały szansy na przeżycie. Musiały więc rezygnować ze swojej autonomii i płacić za kawałek chleba własnym ciałem. Głód łamał kobiety niemal zawsze. Podobnie jak w obozach hitlerowskich, tutaj Związek Radziecki też dbał o to, aby utrzymywać w obozie fikcję i pozory normalnego życia, co wyglądało wręcz groteskowo. Raz na jakiś czas więźniowie mogli wziąć udział w przedstawieniu, inni mogli oglądać, obejrzeć film, ale oczywiście nie jakiejś najnowszej produkcji, czyli na przykład kostiumowy, którym nie będzie żadnego zagrożenia dla systemu totalitarnego, wypożyczyć jakieś książki, ale głównie książki propagandowe. Wszyscy na siebie donosili, więc trzeba było uważać na każde słowo, każdy gest. Książką taką bardzo ważną w życiu naszego bohatera były zapiski z domu umarłych Fiodora Dostojewskiego, które pożyczył od innej więźniarki Natalii Lwownej. To są wspomnienia Dostojewskiego właśnie z pobytu w obozie na Syberii wiele lat wcześniej, ale wspomnienia, które sprawiają, że łatwiej znosiło się to cierpienie, jeśli się sobie uświadomiło, że to wszystko trwa, że tak było od wieków, że paradoksalnie nic się nie zmieniło. Stąd, moi drodzy, obóz jest przedstawiony jako inny świat. Miejsce, w którym nie rządzą normy i prawa, miejsce nieludzkie. Człowiek złagrowany nie ma moralności normalnej. Ma moralność obozową, ale tylko od niego zależy, czy rzeczywiście poniesie ten heroiczny wysiłek i nie zrezygnuje z bycia prawym, dobrym człowiekiem w momencie życia w takim obozie. To jest decyzja samego bohatera. Taką osobą była Natalia Lwowna, która usiłowała popełnić samobójstwo, ale ją odratowano. I taką osobą był Gustaw, nasz bohater i narrator, który w rozdziale epilog wysłuchał spowiedzi pewnego dawnego więźnia o tym, jak tamten, aby przeżyć, podpisał fałszywy donos na niewinnych ludzi, których rozstrzelano. Spodziewał się, że Gustaw wyrazi mu swoje zrozumienie. Ale Gustaw nie odpowiedział. Z jednej strony, gdyby żył w obozie, powiedziałby mu, że go rozumie. Ale od pewnego czasu żył już na wolności i nie mógł wyrazić zrozumienia dla czynów, które zostały zamknięte w tamtym strasznym świecie systemu totalitarnego. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. A jeżeli chcecie poznać więcej informacji na temat lektur okresu wojny i okupacji, zapraszam Was koniecznie na nasz kanał i na naszą stronę internetową. Dziękuję bardzo.